tyle słowem. W dniu dzisiejszym, które również jest na temat modlitwy. I kiedy myślałem, modliłem się o czym się podzielić, to dzisiaj takie słowo przyszło do mojego serca. Chciałbym przeczytać to słowo. Ono pochodzi z Księgi Dziejów Apostolskich. I kochani, to słowo mówi o pierwszym kościele, zanim przeczytam, to powiem. Mówi o pierwszym kościele. Ludzie czasami mówią, że kościół rozwija się, kościół jest żywym organizmem i to jest prawda. Pewne rzeczy może trudno jest całkowicie tak samo robić, jak było na początku, wszystko, ale niektóre rzeczy są jednak filarami, które powinny pozostać. I chciałbym, żebyśmy przeczytali drugi rozdział Dziejów Apostolskich od wiersza 42. Może 41 wiersz, niech jeszcze będzie, żebyśmy mogli to ująć. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział od wiersza 41. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Czasami ludzie wierzący, chociaż nie wszyscy, niektórzy pastorzy, z taką tęsknotą myślą o Dziejach Apostolskich. Ja również. O tym, co tam było. O tych cudach, o znakach. I ten wiersz podoba mi się, myślę, że i nam, że Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Czy wam się ten wiersz podoba? Czy dzisiaj Pan pomnaża liczbę tych, którzy mają być zbawieni? Jak myślicie? Pomnaża. A ja wam powiem, że pomnaża. Gorzej jest natomiast z pracownikami. Tak ja to widzę, że są ludzie, którzy mają być zbawieni nawet w podlodowie, a wielu ludzi, którzy są świętymi, którzy są w kościele, gdzieś to do nich nie dociera. Bo to się wiąże z pracą. Ci ludzie, którzy mają być zbawieni, oni wymagają też pielęgnacji. No na przykład tutaj mamy dzieci, tak? Powiedzcie, czy to dziecko jak się urodziło, to tak sobie potem zostawiasz i ono tak już jest, będzie zarabiało pieniążki od razu, mówi, o fajnie, dziecko się urodziło. To dziecko trzeba wychowywać, tak? Ile trudu, Agata, nie? Żeby to, nie tylko Agata, wszyscy po prostu. Macie jakieś dzieci, mieliście, zobaczcie. I tak samo jest z chrześcijaninem, tak samo z tym, kto się narodzi. Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Ale kochani, chciałbym zwrócić waszą uwagę, jak ktoś powiedział, na cztery filary pierwszego kościoła. To były cztery filary. Trwali. Są cztery rzeczy. Wiersz 42. W nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Jeszcze raz. Trwali. W nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To są cztery rzeczy, w których oni trwali, byli razem. Może zanim do tego wrócimy, to tutaj powiem o tej wspólnocie, przeczytamy, bo czytamy, że wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem, mieli wszystko wspólne, sprzedawali posiadłości, mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było trzeba i tak dalej. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, potem historię Kościoła, to wiemy, że też taki stan też nie utrzymał się długo. To jakby nie było możliwe. Jeśli byście potem czytali, był taki fragment, kiedy był Ananiasz i Safira, kiedy doszło do pewnego oszukaństwa. No, zachęcam do przeczytania. No, w każdym razie, później nie było to tak do końca możliwe. To nie znaczy, że nie ma wspólnoty. I dzisiaj też może, nie, mówię, jest troszeczkę inaczej. W takim sensie, że każdy ma swoje pity do rozliczenia, jak ktoś ma samochód, płaci do niego rachunki, każdy pracuje, ale to nie przeszkadza nam, mówię, żeby dosłownie, żeby być we wspólnocie, tak, bracia i siostry? To nie przeszkadza. My też mamy tutaj wspólny dom, wspólne miejsce, wspólne rzeczy. To można po prostu różnie realizować. Ważna jest wspólnota. Ale ja może jednak powiem tak, o tych czterech rzeczach. Trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To było to, co spowodowało, że ten Kościół był razem. Pierwsza rzecz, trwali w nauce apostolskiej. Chciałbym wam coś powiedzieć. Oni nie trwali po prostu w jakimś tam Bożym Słowie. Nie trwali w Torze. Nie jest napisane, Tora to jest pięcioksiąg Mojżesza. Oni nie trwali gdzieś tam w Starym Testamencie, czy w badaniu Słowa Bożego. Co mam na myśli? Zobaczcie, że Ewangelie mówią na przykład o tym, że były takie stronnictwa jak faryzeusze, saduceusze, którzy między sobą różnili się. Na przykład saduceusze uważali, że nie ma zmartwychwstania, że nie ma ducha i tak dalej. To uważali saduceusze. Zupełnie co innego. Było rozdwojenie. I oni, nie czytamy, że oni gdzieś tam byli w tej nauce, czy faryzeuszy, czy saduceuszy, trwali w nauce apostolskiej. A więc to było Słowo Boże, ale konkretnie nauka apostolska. Czy oni trwali w tej jednej nauce, trwali w tej nauce. Czyli to, co wcześniej powiedział apostoł Piotr. Co powiedział? Upamiętajcie się, niechaj każdy z was się ochrzci w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. To była ta nauka apostolska, bardzo prosta. A więc trwali w nauce apostolskiej. Trwali po drugie we wspólnocie. Ta wspólnota to była wspólnota wszystkiego, ja myślę. Tutaj nie tylko rzeczy materialnych, bo taka wspólnota też może być. Znaczy może być. Ona jest, ale wspólnota materialna to nie wszystko. Można mieć wspólnotę materialną, a nie mieć wspólnoty myśli. Można nie mieć wspólnoty ducha, wspólnoty jedności celów. To jest możliwe, prawda? Niektóre rodziny mają wszystko niby wspólne, a wcale nie ma wspólnoty. Nie tylko rodziny. Niektóre rzeczy. A więc trwali w nauce we wspólnocie i czytamy o tej wspólnocie, że codziennie, jednomyślnie uczęszczali do świątyni. No dzisiaj, oczywiście, gdzieś może być codziennie. Ludzie, którzy pracują, którzy gdzieś tam mają różne rzeczy, no trudno jest może codziennie, ale jeżeli sobie chrześcijański społeczność ustali sobie na przykład, że mają jakieś tam spotkania, czy to będzie raz na tydzień, raz na dwa razy w tygodniu, czy gdzieś tam, jednomyślnie uczęszczamy. To jest ważne. Jednomyślnie, dlatego że to było ważne, że nie było nic ważniejszego. Na tym polegała ta jednomyślność. Świątynia, do której uczęszczali, to była jeszcze świątynia w Jerozolimie, gdzie składano ofiary. To nie był Kościół Jezusa, ale tam, pomimo że to było tak, oni tam się zgodzili, uczęszczali. Była ta jednomyślność. Ja wiem, że stąd się właśnie bierze ta siła. Potem następna rzecz. Trwali w łamaniu chleba. Trwali w łamaniu chleba. I co ciekawe, to mi się podoba, że oni trwali. To było dla nich ważne, żeby razem łamać chleb. Razem mieć pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. I podoba mi się to, co jest tu napisane, że łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Oni nie roztrząsali zawiłych teologicznych zagadnień. Już w okresie reformacji, kiedy nastąpiła reformacja, właściwie w czasie w ogóle do reformacji, Kościół, mówię, ten powszechny, dużo właściwie dziwnych dogmatów naokoło Wieczerzy Pańskiej ustanowił, całkowicie takich troszkę dziwnych. No i reformatorzy później zaczęli od tego odchodzić. Jest taka słynna debata między Marcinem Lutrem a Ulrichem Zwingli. To byli również dwaj reformatorzy. Jeden mówi, to jest ciało moje, mówi Luther, a Zwingli mówi, ale to czyńcie na moją pamiątkę. Chodzi o to, że się kłócili, czy dyskutowali, na ile tam jest Jezus, na ile jest obecność Pana Jezusa w hostii, a na ile nie. Chwała Bogu, ci pierwsi ludzie nie mieli takich, pierwsi chrześcijanie nie mieli w ogóle takich problemów. Po prostu prostocie serca. To są problemy, ja wierzę, do których Bóg nie powołuje, żebyśmy roztrząsali. Że to są zupełnie problemy, które prowadzą w złą stronę. Po prostu przyjmujmy tak, jak jest napisane i koniec. A więc trwali w nauce, w wspólnocie, w łamaniu chleba. To było ważne. I w modlitwach jest napisane. Trwali i w modlitwach. Trwali. To nie, że raz nie, to jest trwanie. Jest taki Pan Jezus, fragment, w którym Pan Jezus mówi: trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie, czyli bądźcie we mnie. A więc trwali w nauce, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Czyli modlitwa to nie było coś okazjonalnego, ale to coś, w czym trwali. I stąd się brała siła Kościoła. I stąd, kochani, może wziąć się siła naszego Kościoła, naszej społeczności. Jeśli będziemy w tych rzeczach trwali, nie musimy wykopiować pewnych rzeczy zewnętrznych, ale trwanie w modlitwie. Jeśli nie trwamy w modlitwie, to właściwie trudno się dziwić, że Pan nie czyni cudów, że Pan nie przydaje ludzi, którzy mają być zbawieni. Trwali w modlitwie. Wczoraj, akurat wieczorem, siadłem do komputera i znalazłem wypowiedź mojego brata w Chrystusie, pastora Leszka Mochy, to jest pastor zboru w Jastrzębiu, Zdroju, i on pisze o taką notatkę o... Mieli tydzień modlitw. I zobaczcie, co on ciekawego napisał. Mieli tydzień modlitw w kościele w Jastrzębiu, w Zdroju. To był fantastyczny tydzień. Codzienne modlitwy i niesamowite zaangażowanie kościoła w Jastrzębiu. Wierzę, że był to tydzień przełomów, uzdrowień oraz motywacji do nowych działań w naszym mieście. Dziś dzień modlitwy o dzieci i młodzież. Modlimy się o młode pokolenie, bohaterów wiary, młodych ludzi, którzy będą służyć Bogu z pasją i namaszczeniem. Wielu z nich jest właśnie na tam zlocie w Gdańsku. Kocham ten czas modlitwy. Samuel Chadwick, który wiedział, jaka siła stoi za modlitwą, powiedział, i posłuchajcie. Troską diabła jest powstrzymanie chrześcijan od modlitwy. Nie boi się pozbawionych modlitwy studiów, pozbawionej modlitwy pracy, czy pozbawionej modlitwy religii. Śmieszy go nasz trud, śmieszy go nasza mądrość, ale trzęsie się ze strachu, gdy się modlimy. Amen, bracia i siostry. To są wszystko dobre rzeczy, ale jeśli nie ma modlitwy, to jest to wszystko śmieszne. I kochani, ja muszę powiedzieć, że ja, pomimo że jestem już tutaj bardzo wiele lat, ja cały czas wracam gdzieś tam tęsknotą, może to niedobre, ale dlaczego miałbym nie być tutaj, do takiego czasu, słuchajcie, kiedy był pierwszy rok naszego małżeństwa i żeśmy mieszkali na stacji w Bydgoszczy. Mieszkaliśmy na stacji w takim domu człowieka wierzącego, to był starszy zboru wtedy, był pastorem, no mniejsza z tym, no mieszkaliśmy tam. Tam było sporo ludzi wierzących mieszkało blisko z tej społeczności. Ja byłem młodym człowiekiem. I dwóch braci mówił do mnie: wiesz co, będziemy się modlić codziennie wieczorem, byśmy się spotkali o 9 na modlitwę. Iśmy tak sobie ustalili ten czas, mówi, mieliśmy takie zasady, żeśmy klękali tam. Mówi, będziemy się modlić, w ten sposób ustalamy zasady, że jeden się modli po polsku, a dwóch modli się w tym czasie głośno innymi językami. Takie mieliśmy zasady i klękaliśmy. Słuchajcie, to był czas niesamowity. To był czas, kiedy, mówię, nie tam, że ktoś na kogoś patrzył, a co ty tam, tylko po prostu modliliśmy się innymi językami, a jeden się modlił głośno. I to tak, nagle przychodziły tematy modlitwy o różne rzeczy, o różne osoby. Pamiętam taki czas, kiedy Danusia weszła, mówi, tam ktoś, mówi, ktoś się z was poperfumował, tam kwiaty ładnie pachniały w tym pokoju. Była naprawdę ponadnaturalna, miła wonność. Kiedyś było takie zdarzenie, że myśmy tam się we dwóch spotkali, we trzech, przepraszam, na modlitwę w pokoju u mnie, i ten jeden brat, który był gospodarzem tego akurat, no nie przyszedł z jakiegoś tam względu, coś tam miał, a miał zapalenie płuc, w ogóle był chory na zapalenie płuc, słuchajcie. No i coś tam robił. I my zaczęliśmy się modlić w tym pokoju. Nie wiem, jak to się stało, no w każdym razie zaczęliśmy się modlić, my byliśmy, modlimy się. I to mówię, nie była modlitwa, to nie była cicha modlitwa, chcę zaznaczyć. Ja lubię głośne modlitwy. No taki jestem. Możecie mnie za to nie lubić, możecie krytykować. Lubię głośne modlitwy. Lubię zwracać się do Boga. Lubię się modlić z ludźmi, którzy podnoszą swój głos jednomyślnie. Nie lubię ludzi, którzy mnie obserwują, śmieją się ze mnie. Nie lubię czegoś takiego, powiem szczerze. Czy potem gdzieś tam krytykują. I myślę, że Bóg takich ludzi nie lubi. Miałem tam ludzi, którymi lubiłem się modlić. W każdym razie klęknęliśmy, zaczęliśmy się modlić. Zaczęło się robić coraz głośniej, słuchajcie. Coraz głośniej zaczęło się robić, nie pamiętam. I pamiętam, coś modlimy się, to Duch Święty się już przechadza, co się tam dzieje. Nagle ja otwieram swoje oczy, patrzę, a ten brat, który gdzieś tam był w piwnicy, coś tam robił, tam klęczy z nami. Nie mógł wytrzymać w piwnicy. Przyniosło go z piwnicy do nas. No to my się modlimy, włożyliśmy na niego ręce. I co się stało, jak myślicie? Uzdrowiony został z tego zapalenia płuc. A najciekawsze, że potem jeszcze czegoście na mnie ręce wkładali, ja byłem starszym zboru. To było najlepsze w tym wszystkim. Tak było. Ale Bóg jest cudowny, słuchajcie. Powiedzcie mi, czy to jest możliwe, żeby tutaj w Robertowie tak się modlić, czy to jest trochę gorsze tak było? Alleluja! To no, słuchajcie, ja powiem tak, tęsknię do tego i no akurat niestety mi się ferie kończą, ale będzie czas, to nie musi być codziennie, to nie może być tak. Pomyślałem, jakieś parę osób, które będą chciały do głośnej modlitwy, takiej w innych językach, mówię tak, gdzieś tam się spotkamy, będziemy bojować. A co tam? Niech tam się dom trzęsie, prawda? A taka modlitwa, słuchajcie, łamie właśnie, diabeł się jej boi niesamowicie. Ale żeby, kochani, wam powiedzieć, że to jest właśnie Dzieje Apostolskie. Tak było na początku. W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy. No tam, kiedy apostołowie byli w więzieniu, zostali zwolnieni, mniejsza z tym. I 24 wiersz 4 rozdziału mówi tak. Ci, gdy zaś to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli. Panie, Ty, któryś stworzył niebo i tak dalej. Zwróćmy uwagę, podnieśli głos do Boga jednomyślnie. To nie było, że ktoś tam mówił, oni powiedzieli amen. Oni jednomyślnie, wszyscy razem po prostu zaczęli się modlić. Boże, tak, Ty, który stworzyłeś niebo, tam pewnie jeszcze innymi językami się modlili. O, szagalaba, sandara, majna, szalamanto. Modlili się razem. I co się stało? Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. Taką modlitwę. I zostali napełnieni wszyscy Duchem Świętym. I co dalej? Śmiali się z tego powodu? Nie, i głosili z odwagą Słowo Boże. I głosili z odwagą Słowo Boże. A więc Duchem Świętym zostali napełnieni po to, by głosić Słowo Boże. Nie, by jakieś tam dreszczyki przeżywać. Taki był właśnie cel tego, kochani. I dlatego jest ważne, by Kościół trwał w modlitwie. A więc te 4 filary trwali w nauce, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A więc nie w jakiejś nauce, nie w jakimś tam Słowie Bożym, w nauce apostolskiej, konkretnie. Konkretnie. To też nie jest, ktoś mówi, ja tam sobie Słowo Boże, sobie patrzę tutaj, sobie gdzieś tam klikam po internecie, może klikaj sobie, ale niech to będzie nauka apostolska, niech to będzie Słowo Boże, które daje życie. Dalej. I co się działo? Dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Albowiem za sprawą apostołów działo się wiele znaków i cudów. Chcielibyśmy tego?
Tak.
Aleluja! Aleluja! Dziękuję! No to te filary trzeba, żeby one były. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Ale kochani, więc tak. To są rzeczy, które są tymi filarami. Ale teraz moje pytanie. Skąd ta jednomyślność się wzięła? No to jest ciekawe, pomyślmy przez chwilę. No skąd ona się tak wzięła? Że ci ludzie no wierzyli i ta jednomyślność była, czy jakieś otrzymali ulotki, jakieś apostołowie jakieś ulotki robili, czy może jakiś program mieli opracowany przez Piotra i tam ich szkolono. Nie, wiemy, że nie, że tak nie było. No te programy są dobre, ale to tylko jest coś pomocnego. Co spowodowało, że ci ludzie, którzy byli z różnych gdzieś tam ziem, może nie wiem, czy się znali, nagle taka jedność, zaczęli to robić. Co to spowodowało?
Amen.
Amen. Duch Święty. No właśnie, zobaczcie. Gdybyśmy ten drugi rozdział czytali od początku, początek drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, tego samego rozdziału, Bezpośrednio to wydarzenie poprzedza zesłanie Ducha Świętego, kiedy został wylany w końcu, spadły, rozdzieliły się języki jakby ognia, spoczęły na każdym z nich, zostali napełnieni Duchem Świętym i mówili innymi językami. O, la la, shamanga, la vaseino, la mando, legenos. Zaczęli prorokować, zaczęli tam mówić innymi językami. Inni ludzie ich rozumieli. A niektórzy z kolei się śmieli, powiedzieli, a oni są pijani, młodym winem się upili. Ale najlepsze było to, mówię, nie, słuchajcie, dopiero jest trzecia godzina dnia, to za wcześnie to. Więc było nie do pomyślenia, że trzecia godzina dnia to jeszcze nikt wtedy tam akurat nie pił o tej porze. Trzecia godzina dnia to była dziewiąta rano około dzisiaj, bo inaczej liczono godziny. A więc poprzedziło to, słuchajcie, to wydarzenie poprzedziło wylanie Ducha Świętego. I potem Piotr powiedział to kazanie. I chciałbym na koniec, kochani, zakończyć taką historią, że Duch Święty dokonuje rzeczy, to Duch Święty sprawia tę jedność, dokonuje rzeczy, której my nie możemy dokonać, której człowiek nie może dokonać. I chciałbym na koniec zapoznać was z pewną historią ze Starego Testamentu. To taka krótka historia. Otóż wyobraźcie sobie, że te wydarzenia, które są opisane w Nowym Testamencie, takie jak wylanie Ducha Świętego, jak te wszystkie rzeczy, one miały już miejsce czasami w Starym Testamencie, ale dotykały tylko niektórych osób. To nie było tak masowe. Tutaj czytamy, wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało, jest napisane w Dziejach Apostolskich. Jest napisane, że tu jest to, co powiedziano w księdze proroka Joela. Stały się w ostateczne dni, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasi. I młodzieńcy wasi mieć będą widzenia, a starcy wasi śnić będą sny. I tak dalej. Czyli na wszelkie ciało, na wszystko. W Starym Testamencie tak nie było. Było na niektóre osoby. I chciałbym wam jeden przykład taki przytoczyć. Ale dlaczego? Bo tam jest coś bardzo ciekawego napisane, co Duch Święty czyni. Otóż był taki król, pierwszy król izraelski, który miał, nazywał się Saul. I prorok Samuel, kiedy, to jest 10 rozdział pierwszej księgi Samuela, kiedy spotyka tego Saula i ten prorok prorokuje mu, mówi, jak będziesz namaszczony na króla. To mówi takie rzeczy. Posłuchajcie, przeczytam, to jest 10 rozdział księgi Samuela, i czytamy tam tak. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał go na jego głowę. Pocałował go i rzekł, namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Gdy dziś odejdziesz ode mnie, spotkasz dwóch mężów u grobu Racheli na granicy Beniamina w Selsach, którzy ci powiedzą, znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. A oto ojciec twój zaniechał już sprawy z oślicami, a zatroskany o was i mówi, co mam czynić w sprawie mego syna. A gdy ruszysz stamtąd dalej, dojdziesz do dębu Tabor, spotkają się tam z tobą trzej mężowie podążający do Boga, do Betel. Jeden nieś będzie troje koźlą, drugi nieś będzie trzy bochenki chleba, a trzeci nieś będzie łagier wina. Oni pozdrowią cię życzeniem pokoju i dadzą ci dwa chleby. Przyjmij je z ich ręki. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska. A gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza, a przed nimi będą grający na harfie, bębnie, piszczałce i lutni. Oni zaś będą w zachwyceniu. I stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Kochani, i to chciałbym wam podkreślić, że pewne rzeczy zapowiedział tutaj prorok Samuel Saulowi, Mówi, że spotkasz tam ludzi, którzy będą nieśli tam łatwiej wina, będą nieśli tam chleby, będą nieśli to, ale to nie wszystko. Zobaczcie, prorok mu prorokował, przeżył jakieś tam cuda, ale dalej był taki sam. Mówi, ale spotkasz gromadę proroków. Wtedy było też coś dziwnego. Gromada proroków Pana, ni stąd, ni zowąd. Gromada proroków, którzy będą grający na harfie, bębnie, piszczałce i lutni. Co wam to przypomina? Mamy tutaj instrumenty. Jesteśmy również prorokami. Po co to robimy? Dlaczego nie to robili? To nie była dyskoteka. To nie była jakaś ta muzyka ludowa, ale to była muzyka ku chwale Pana. I czytamy, że oni byli w zachwyceniu i przemienić i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i stąpi na ciebie duch Pana i przemienisz się w innego człowieka. To jest jedyna możliwość, kiedy człowiek naprawdę przemienia się w innego, kiedy wstąpi duch Pana na ciebie. Bracia i siostry, wszystkie programy są dobre, wszystkie szkolenia są dobre, Słowo Boże jest dobre, ale tym momentem zwrotnym, który dokonuje zmiany, jest Duch Święty. I zobaczcie, że to się dzieje w momencie, kiedy człowiek wpada w zachwycenie. Co to jest zachwycenie? Co to jest zachwycenie? Jak myślicie, co takiego jest zachwycenie?
Odczuwanie bliskiej obecności Bożej.
Odczuwanie bliskiej obecności Bożej. Zachwyt, tak? Zachwycenie. Zachwycam się kimś. Zachwycam się Bogiem. Ja myślę, że zachwycenie to jest pewien stan takiego kontrolowanego oderwania od rzeczywistości. Kontrolowanego, że człowiek tutaj, ale to jest wszystko nieważne. Alleluja, Panie, jaki Ty jesteś wielki. To wszystko jest nieważne. Ja powiem szczerze, z tego miejsca ja wiele razy widzę, jak wielu ludzi broni się, żeby nie popaść w zachwycenie. Albo śmieją się, czy mają pogardliwy wyraz twarzy w stosunku do osób, którzy są w zachwyceniu Panem. To jest przykre. Ale nie czytamy, żeby ci ludzie przemienili się w innego człowieka, kiedy gdzieś tam siedzieli, krytykowali się nawzajem, czy tam coś roztrząsali. Kiedy wpadniesz w zachwycenie, przemienisz się w innego człowieka. Dlaczego, bracia i siostry, rozpoczynamy nasze nabożeństwo od uwielbienia? Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że uwielbiamy Pana. Chcemy, by Duch Święty przyszedł na to miejsce. Ja chcę wpaść w zachwycenie, chcę się zachwycać Panem. Kochani, kiedy tu jest zachwycenie, i to już nieraz się zdarzyło, kiedy jest chwała Pana, ktoś wchodzi i nagle nikt mu nic nie mówi, a on mówi, co tu się dzieje, coś mnie dotyka, Bóg mnie dotyka. Kochani, kiedy się modlimy, nie bójmy się tego zachwycenia. Tak właśnie to działa. I czym, kochani, był właśnie dzień apostolski, dzień wylania Ducha Świętego? Oni właśnie wpadli w zachwycenie, apostołowie. Potem czytamy, że to zachwycenie było nawet i właśnie w Dziejach Apostolskich, w pierwszym kościele, czy Piotr wpadał w zachwycenie, czy inni. To jest ten moment, kiedy Duch Święty może naprawdę, naprawdę działać. I potem czytamy, że on, było takie słowo, że a ci, którzy znali, widzieli, że wespół z prorokami jest w zachwyceniu. Mówili jedni do drugich, cóż się stało synowi Kisza, czyli Saul między prorokami? To jest ciekawe, że on się inaczej zachowywał. To już nie był ten człowiek, tak samo jak Dawid, czytamy później, kiedyś był udziany w krótką szatę i skakał z całej siły przed Panem. Zachwycał się Panem, a gdy zachwycenie przeminęło, poszedł do domu. A więc, drodzy, ja wierzę, że to jest kierunek ponadczasowy dla Kościoła, ponadczasowy dla naszej społeczności. Ja powiem taki przykład na koniec. Od tego zacząłem. Niektórzy mówią, że Kościół się rozwija, że pewne rzeczy no, trzeba iść dalej, to tak nie można robić, jak były na początku. Kto pamięta takiego człowieka? Nazywał się Władysław Gomułka. Starsi pamiętają, wiecie, kto to był. To był sekretarz, siostra Rosalia pamięta, to był sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zaraz powiem, dlaczego to mówię. Do roku 70. On taki miał demagogiczne jakieś przemowy, z których się tam śmiano. partyjny. No, młodzi to nie wiedzą o co chodzi. On zawsze jakieś tam takie rzeczy mówił, krytykując imperializm, co poprzedniego. I to jakiś taki był kawał. Kawał, który miał dużo, dużo wspólnego z rzeczywistością. Mówił, na jakimś przemówieniu miał powiedzieć: tam towarzysze, przed wojną nasz kraj stał na skraju przepaści, ale dzisiaj poszliśmy krok dalej. Ja się zastanawiam, czy to nie jest tak samo z Kościołem. Kiedyś staliśmy na skraju przepaści, ale dzisiaj poszliśmy krok dalej. Nie modlimy się już. Nie wpadamy w zachwycenie. Duch Święty już jest mało potrzebny. Wspólnota już nie jest potrzebna. Łamanie chleba już jest niepotrzebne. Pomyślcie o tym. Pomyślcie o tym. Nauka apostolska. Czy jest potrzebna? Wróćmy do tego, bracia i siostry. Amen.